Radia Wnet, łączymy się z Krakowem, tam jest Wojciech Jakubik, rektor, redaktor, jeszcze nie rektor, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rektor mi się skojarzyło, bo zdaje się trwają juwenalia na AGH.
Trwają. Tak, wszystko pod kontrolą. Melduję, że studenci dają sobie radę.
Nie od dziś, od wieków studenci juwenalia dają radę. Panie redaktorze, rozpoczęła się budowa trzeciej i czwartej rury przesyłowej Nord Stream. Tak zwany projekt Nord Stream 2 ruszył. Faktycznie, czy to coś zmienia w naszych staraniach o zatrzymanie tego projektu?
To dalej są przygotowania do budowy. Faktycznym rozpoczęciem jej byłoby położenie rury. Wszelkie przygotowania do tego procesu się rozpoczęły. Teraz są wykopywane rowy, do których mają zostać właśnie poukładane rury. No i kiedy to się stanie, to faktycznie ruszy ta budowa, chociaż oczywiście Gazprom komunikuje, że wszystko jest już w toku. On to komunikuje już od kilku miesięcy, no bo działa jak zwykle polityką faktów dokonanych. Chce przekonać Europę, że sprawa jest przesądzona. A tymczasem w Parlamencie Europejskim, teraz w Radzie Europejskiej, toczą się prace nad regulacją, która może co najmniej opóźnić to przedsięwzięcie. Chodzi o rewizję dyrektywy gazowej, która z inicjatywy Komisji ma służyć temu, żeby ten projekt podporządkować prawu. To, jak go podporządkować, będzie przedmiotem negocjacji z Rosją, z których ta może na przykład zrezygnować, wtedy Nord Stream drugi nie powstanie, które mogą długo trwać, wtedy on będzie później, co jest też atrakcyjne dla Polaków. Więc nie wszystko jest rozstrzygnięte. Oczywiście sprawa zaszła daleko. Niemiecki brak sprzeciwu wobec tej inwestycji, co najmniej, a tak naprawdę parasol ochronny nad firmami, które tam są zaangażowane, powoduje, że nie widać sposobu na zablokowanie tego przedsięwzięcia. A zatem niech ono chociaż będzie zgodne z przepisami europejskimi, które zagwarantują to minimum, czyli równą konkurencję w Europie Środkowo-Wschodniej, aby z Gazpromem, który już tu dominuje, mogły konkurować nowe źródła jak LNG ze Świnoujścia, czy gaz dostarczany gazociągiem Baltic Pipe, który ma być gotowy w październiku 2022 roku.
Z szelfu norweskiego, jaka będzie sytuacja Ukrainy? Czy to jest tak, że na przełomie kwietnia i maja w szeregu spotkań na najwyższym szczeblu między kanclerz Merkel a prezydentem Putinem oraz między ministrami rządu federalnego Niemiec i przedstawicieli ministerstw Federacji Rosyjskiej już ustalono, co się stanie z Ukrainą i jaka będzie jej sytuacja w momencie, kiedy ruszy Nord Stream 2?
Ukraina jest w dużo gorszej sytuacji niż Polska. My mamy wybór, mamy już narzędzia dywersyfikacji, które pozwolą nam zrezygnować przynajmniej częściowo z rosyjskiego gazu. Będziemy mieli kolejne, czyli właśnie Baltic Pipe. Dla Ukraińców ograniczenie dostaw przez ich terytorium na korzyść Nord Stream 2 to zagrożenie egzystencjalne, ponieważ oznacza utratę istotnych dochodów z tranzytu, które są bardzo ważne dla budżetu, dla stabilności budżetowej. A z kolei niestabilność budżetowa to niestabilność polityczna, no i zagrożenie właśnie egzystencjalne dla Ukraińców. W tym momencie padł pomysł taki, żeby negocjować minimalną ilość przesyłu, która zagwarantuje stabilność na Ukrainie. Tym mają zająć się, co ciekawe, Niemcy, Rosjanie i Ukraińcy. Do tej pory mieliśmy format Komisja Europejska, Niemcy, Rosja. Teraz okazuje się, że komisję mają zastąpić Niemcy. Nie wiadomo, w jakim trybie mieliby oni reprezentować w tym przypadku całą Unię Europejską. To jest nietypowy format. Jeszcze wiele nie wiemy na ten temat, no ale zapowiada się na to, że będzie taki koncert mocarstw, który ustali, jak ustabilizować te dostawy przez Ukrainę pomimo Nord Streamu drugiego, który oczywiście w założeniu tej dyskusji na końcu ma powstać.
Podwojenie przepustowości Nord Stream 2, później trzeciej i czwartej rury przesyłowej rurociągu na podnie Bałtyku sprawi, że Rosja już nie będzie musiała w ogóle korzystać z tranzytu przez Ukrainę?
Teoretycznie tak, bo takie jest założenie tego projektu. Gdyby chodziło o to, żeby dostarczyć więcej gazu do Europy, wystarczyłoby zainwestować w ukraińskie gazociągi, które już mają wolną przepustowość, czyli puścić tamtędy więcej gazu. Ale założenie widocznie jest inne, bo Rosjanie zdecydowali się na kosztowny projekt, kosztowny nie tylko ekonomicznie, ale też politycznie dla ich partnerów w Europie Zachodniej, po to właśnie, żeby mieć alternatywny szlak, który będzie pomijał Ukrainę, będzie czynił z Niemiec taką rozdzielnię na rosyjski gaz i pozwolił ugruntować pozycję dominującą rosyjskiego Gazpromu, na co ostatnio wskazał polski UOKiK, który z tego właśnie powodu zaskarżył Gazprom oraz zachodnie firmy zaangażowane w Nord Stream 2 o to, że zagrażają konkurencji w naszym regionie.
Panie redaktorze, jaka jest polska alternatywna? Czy polski rząd ma alternatywę wobec sytuacji, kiedy powstanie Nord Stream 2 i znajdziemy się w kleszczach gazowych Rosji?
No właśnie nie będziemy w kleszczach, bo robimy swoje, to znaczy wykonujemy zadanie domowe, które dawno nie było niestety wykonane. Na szczęście mamy terminal, to jest wielki sukces III Rzeczpospolitej. On będzie rozbudowany i do tego dojdzie jeszcze gazociąg Baltic Pipe, który ma w założeniu zapewnić konkurencyjny cenowo gaz nierosyjski. Nie chodzi o to, że rosyjskie molekuły gazowe gryzą, chodzi o to, że niosą ze sobą wpływ polityczny, niekorzystny, są źródłem niestabilności. Dostawy z Norwegii mają być atrakcyjne cenowo, czyli nie będziemy dopłacać do bezpieczeństwa, a przy tym mają sprawić, że ten polityczny aspekt relacji gazowych co najmniej zniknie, więc będziemy rywalizować na rynku. Na pewno polskie PGNiG czekają ciężkie czasy przez Nord Stream 2, ale przynajmniej będzie alternatywa i będzie bezpieczeństwo energetyczne, bo jeżeli Rosjanie nie będą chcieli nam sprzedawać gazu, to my sobie go sprowadzimy z innego kierunku, a nawet rząd tutaj się zastanawia, czy całkiem z dostaw rosyjskich nie zrezygnować.
Po roku 2022, kiedy skończy się kontrakt jamalski. Panie redaktorze, jak wygląda, bo w tej chwili mamy kluczowe tygodnie, dość istotne tygodnie dla projektu budowy Bramy Północnej. Jak wygląda kwestia finansowania czy współfinansowania projektu Baltic Pipe przez Komisję Europejską? Czy to już jest pewne, że jakieś dofinansowanie będzie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Już było pewne dofinansowanie etapu projektowego. Teraz mówimy o kolejnym, które ma zostać podpisane w przyszłym tygodniu na następny etap. To są małe kwoty, znaczy relatywnie małe kwoty, miliony euro na to, żeby przygotować ten projekt do realizacji, bo on będzie realizowany dopiero po ostatecznej decyzji inwestycyjnej, która ma zapaść do końca roku. Zanosi się na to, że ona zapadnie, ponieważ w takiej analizie ekonomicznej, którą przygotowywali nie tylko Polacy, ale też Duńczycy i Norwedzy, wykazano sens ekonomiczny tego przedsięwzięcia. To nie jest czysta polityka, to jest polityka połączona z biznesem. Wygląda na to, że Polacy na przykład mogą w przeciągu kilkunastu lat zaoszczędzić na tym, że będą mieli niższe ceny gazu, nawet 2 miliardy złotych. I to jest argument także w innych krajach za tym, żeby ten projekt budować. Więc czekamy na ostateczną decyzję inwestycyjną. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to będziemy mieli kolejną alternatywę do dostaw rosyjskich, tym razem dostawy gazu norweskiego.
W czasie Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska minister Piotr Naimski wskazywał, że do końca czerwca poznamy ostateczny wariant przebiegu gazociągu bałtyckiego. Jakie mogą być scenariusze, jakie warianty rząd może rozpatrywać, o co toczy się gra, jakie tutaj są techniczne warianty?
Tu chodzi o to, przez czyje wody będzie przebiegał ten gazociąg. Mamy do wyboru wody niemieckie i duńskie. I każdy wybór ma swoje konsekwencje. Na wodach niemieckich może teoretycznie pojawić się jakiś problem z pozwoleniami. Na wodach duńskich z kolei mamy połączenie sporu terytorialnego Polska-Dania właśnie ze sprawą Baltic Pipe. Według ministra Naimskiego ta sprawa jest już załatwiona. Nie wiem, jak to jednak wygląda w dokumentach. Musimy poczekać na więcej informacji na ten temat, ale prawdopodobnie Polacy i Duńczycy spotkają się gdzieś po środku, bo z Duńczykami rozmawia się na szczęście inaczej niż z Rosjanami. I któraś z tych tras zostanie wybrana po to, aby można było podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną i zacząć w końcu budowę.
Właśnie Dania jest kluczowym elementem w programie Baltic Pipe i całym naszym programie Bramy Północnej. Jak wyglądają negocjacje z Danią? Czy to nie jest tak, że zamienimy siekierkę na kijek? Czy to nie jest tak, że być może oddalimy się od Rosji, ale będziemy uzależnieni od Danii i jej dobrej woli co do przepływu błękitnego paliwa do Polski?
Dania jest krajem Unii Europejskiej. Chce zarabiać na tranzycie gazu poprzez Baltic Pipe i będzie się zachowywać w sposób przewidywalny, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, tak jak to zwykle się działo. To tak samo jeśli chodzi o Statoil, który będzie jednym z dostawców dla Baltic Pipe. Ta firma oferuje przejrzyste kontrakty, które nie są uzależnione od ceny ropy naftowej, tylko wartości na europejskich giełdach. Nie było z nią historycznych problemów z przerwami, ograniczeniami dostaw, takimi, z którymi notorycznie ma do czynienia PGNiG w relacjach z Gazpromem. Więc oczekiwałbym, że tutaj relacje będą po prostu cywilizowane, takie jak na normalnym europejskim rynku gazu. I właśnie po dokończeniu tego procesu dywersyfikacji nasz rynek powinien stać się też takim normalnym rynkiem, na którym gaz staje się coraz bardziej zwykłym dobrem obrotu, a coraz mniej narzędziem politycznym, tak jak to niestety się dalej dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej.